W Uchu na Świat podróżnicy Anna i Jakub Urbańscy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się dzieje, że wybieracie państwo taki kierunek jako cel swojej wyprawy Papua Nowa Gwinea? Ja już nie mówię o tych wąskich zainteresowaniach, które za chwilę nam się pojawią, ale jak to się stało, że właśnie tam trafiliście?
Uściślimy Papua, nie Papua Nowa Gwinea, dlatego że jeździmy do indonezyjskiej części Nowej Gwinei, czyli do czegoś, co nazywa się Papua, jest prowincją Indonezji.
Bo cała ta wyspa to jest Nowa Gwinea i jest część...
Wschodnia, która jest niezależnym krajem, Papua nazywa się Papua Nowa Gwinea, natomiast zachodnia część jest częścią Indonezji. Można powiedzieć, że tak naprawdę jest trochę okupowana przez Indonezję ze względu na bogactwo naturalne i głównie przez to, że podróżowaliśmy po Indonezji kilkanaście już w tej chwili lat temu po raz pierwszy, trafiliśmy do Papui właśnie, która tak nas urzekła swoim urokiem, przede wszystkim swoimi ludźmi, mieszkańcami. To chyba ludzie najbardziej nas przyciągają do Papui, że postanowiliśmy zacząć eksplorować ten kawałek świata bardziej. Byliśmy tam w sumie już, nie pamiętam ile razy, ale dużo od tego czasu.
Jak tam trafiliście pierwszy raz? Zakręciliście globusem? Jak się planuje w ogóle taką podróż, tak daleką? Przecież to jest druga półkula, zupełnie inne okoliczności życia.
Pierwszy raz to tak naprawdę trafiliśmy przypadkiem, bo byliśmy w Indonezji, głównie jeździliśmy wtedy po Indonezji, a to było już tak blisko, że szkoda było tam nie pojechać. I pierwszym razem byliśmy tam dosyć krótko, ale tak jak Kuba wspomniał, tak urzekli nas ludzie tam i to miejsce, że później już lataliśmy tylko tam.
Z premedytacją planując, rzeczywiście ten pierwszy wyjazd był spontaniczny. Byliśmy niecałe 2 tygodnie. Natomiast potem już planowaliśmy wyjazdy głównie z tego powodu, że na ogół chcieliśmy gdzieś wbić się w głąb interioru. Tam ta infrastruktura jest bardzo ograniczona, także każdy wyjazd trzeba planować z dużym, naprawdę bardzo dużym wyprzedzeniem. I dzięki kontaktom, które udało nam się nawiązać za pierwszym razem, było łatwiej, ale jeździliśmy tam już rzeczywiście planując kilka miesięcy naprzód dokładnie miejsce, w które chcemy dotrzeć. Natomiast kończyliśmy bardzo często w zupełnie innym miejscu, bo no, warunki...
Tak
po prostu wyszło. Narzucają pewnego rodzaju elastyczność na miejscu.
Sami organizujecie wyprawę?
Tak, sami organizujemy wszystko i rzeczywiście to jest trochę inaczej niż organizowanie wyjazdów w innych krajach azjatyckich. Gdzie jest infrastruktura, jest transport, tutaj tego nie ma. Więc trzeba wszystko zorganizować od podstaw.
I chyba te nasze wyjazdy do Papui najbardziej przypominają to, co się kojarzy z czymś, co możemy nazwać wyprawą. Teraz bardzo często słyszymy określenie wyprawa w stosunku do wyjazdu właśnie do Egiptu czy do Turcji. Oczywiście tam też można zorganizować wyprawy, natomiast charakter tego, co robiliśmy przez te lata i co mam nadzieję dalej jeszcze robić, to rzeczywiście są wyprawy, dlatego że my organizujemy przewodników, tłumaczy, tragarzy, kucharzy, całą logistykę, transport. Rzeczywiście, mimo że podróżujemy we dwójkę, to na ogół towarzyszy nam co najmniej kilku, a czasami kilkudziesięcioosobowa ekipa lokalna, która się też zmienia w czasie. Ale musimy być przygotowani na to, żeby przez 2-3 tygodnie być całkowicie odcięci od czegoś, co my uznajemy za standardy cywilizacyjne.
Na jak długi czas trzeba się nastawić na taką wyprawę? To chyba padło, tak? 2-3 tygodnie?
To zależy tak naprawdę, gdzie chce się dotrzeć. 2 tygodnie to Kuba tu raczej miał na myśli bycie już
na miejscu,
w tym konkretnym miejscu, do którego trzeba jeszcze dotrzeć, co często wiąże się z tym, że trzeba tam dojść i na przykład trzeba iść przez tydzień, bo tam się nie da nigdzie podjechać. Więc tylko 2 tygodnie to jest trochę mało.
Żeby półtora miesiąca?
Tak, no to jest taki optymalny termin. Też jest to trochę ograniczone długością wizy do Indonezji, dlatego że jeżeli jedziemy tam turystycznie, dostajemy na ogół wizę na 30 dni, także musimy się zmieścić, plus jeszcze mieć te kilka dni rezerwy, czy na to, żeby dotrzeć chociażby z Jawy, czy z Bali do Papui, bo my tak mówimy Indonezja, ale rozpiętość geograficzna Indonezji jest gigantyczna. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, lecieli z Londynu do Moskwy na przykład w Europie. To te odległości są zbliżone. Z Jawy leci się 6 ponad godzin do Papui.
Czyli najpierw musimy dolecieć z Polski dokąd?
Do Indonezji. Czyli na Bali albo
Jakarty,
do Jakarty.
Czy Makassaru na Sulawezji.
I stamtąd dolatujemy do Papui, czy już inne środki transportu?
Możemy popłynąć promem, jeżeli naprawdę mamy bardzo dużo czasu.
Dokładnie.
Tam są bardzo ciekawe połączenia promowe, które łączą te wyspy, które normalnie nie są dostępne. Trasy tych promów to jest czasami 2-3 tygodnie. Bardzo ciekawe przeżycie.
Ale przy wizie turystycznej nierealne. Ale
słabo realne, tak.
Trudne, tak.
Chociaż podróż promem na pewno może być celem samym w sobie, dlatego że poznaje się tych ludzi, ci ludzie wysiadają, wsiadają, na każdej wyspie są inni. To jest niesamowicie zróżnicowany kraj, także akurat ta Papua jest, no, nas bardzo zainteresowała, natomiast sama Indonezja jest przeciekawym krajem i myślę, że można byłoby spokojnie poświęcić pół życia, żeby pływać po właśnie wyspach i badać, czy po prostu obserwować różnorodność kulturową przede wszystkim, bo rzeczywiście tych kultur jest niesamowicie dużo i są bardzo odmienne w Indonezji.
Czym urzekła was Papua?
Ludzie. Przede wszystkim ludzie i kultura.
Ogromna różnorodność, jeżeli chodzi o kulturę.
Samą wyspę Nowa Gwinea zamieszkuje około 1000 grup etnicznych. Każda z nich ma swój język, swoje obyczaje, swoją tradycję, jakieś wierzenia, tradycje rzeźbiarskie, czy inne związane ze sztuką, czy też wynikające z tego, gdzie mieszkają. To jest bardzo mały, tak naprawdę, rejon, jeżeli chodzi o liczbę ludności, bo tam mieszka niespełna 10 milionów ludzi należących do 1000 właśnie kultur, także czasami są to plemiona, których zasięg ogranicza się do jednej albo nawet niecałej jednej wioski. Także ta różnorodność jest niesamowicie ciekawa. Ona bardzo dobrze pokazuje to, co jest takim motorem tworzenia się nowych kultur, bo tam rzeczywiście możemy patrzeć, jak warunki geograficzne czy jak przyroda sprawia, że ludzie mieszkający po drugiej stronie rzeki, wydaje się bardzo blisko, mogą być nam bardzo odlegli kulturowo.
Czy wy tam czujecie się bezpiecznie?
Tak.
Bezpieczniej niż w Polsce, zdecydowanie. Ja zawsze powtarzam, że dla mnie najcięższymi przeżyciami w życiu były powroty autobusem nocnym w Warszawie do domu i myślę, że nic nie jest w stanie przebić tego, przynajmniej do tej pory, a Papua jest absolutnie bezpieczna. Poza tym uzbrajamy się w pewnego rodzaju rezerwę, to znaczy, jeżeli wiemy, jakich niebezpieczeństw możemy się spodziewać, głównie ze strony przyrody, czy z tego powodu, że będziemy bardzo daleko od osób, które mogą nam pomóc, czy udzielić chociażby pomocy takiej podstawowej medycznej, to też inaczej się troszeczkę nastawiamy. Ale absolutnie, czujemy się tam bezpiecznie.
Mimo tego, że właściwie w każdej wiosce czeka was spotkanie z nieznanym.
To jest właśnie fascynujące.
To jest ciekawe.
Właśnie nie mimo, tylko dlatego trochę, że dzięki temu, że się spotykamy z nieznanym, oswajamy to nieznane i się dużo pewniej wobec nieznanego czujemy.
Po dotarciu do Papui, to po rozejrzeniu się dookoła, co widać? Jak wygląda świat?
To jest bardzo trudne, dlatego że Papua jest bardzo zróżnicowana tak naprawdę. Jeżeli dolecimy do Wameny, która jest jakby w sercu wyspy i tam można dolecieć samolotem, to widzimy niesamowite góry naokoło. W tej dolinie akurat nie są już porośnięte dżunglą, ale widać je praktycznie z każdej strony.
Z kolei na południu widzimy bezkresne bagna, gdzie nie ma dróg. Te bagna są poprzecinane siecią takich meandrujących rzek. Dżungla jest rzeczywiście dziewicza. To jest jeden z ostatnich rejonów, gdzie rzeczywiście mamy olbrzymie, gigantyczne połacie lasu deszczowego, takiego bardzo pierwotnego. Niestety on jest systematycznie wycinany pod uprawy palmy olejowej. Prawdopodobnie Papua to przykre, ale podejrzewam, że nieuchronne, że Papua skończy tak jak Borneo, które zamieniło się w jedną wielką plantację palmy olejowej. Ale póki co jeszcze można zobaczyć tam naprawdę taki piękny dziewiczy las. Przez środek biegnie łańcuch wysokich gór. To są najwyższe góry między Himalajami a Andami. Szczyty ośnieżone jeszcze. Mamy niesamowite górskie jeziora, wulkany, wspaniałe rafy koralowe. Także jest to rzeczywiście obszar bardzo różnorodne. To, co widzimy i to, co chyba kojarzy się tak z Papuą, to czerwona ziemia i błoto i bardzo specyficzny zapach. Ja bardzo dużo w ogóle zwracam uwagi na zapachy. Papua mi się kojarzy z zapachem betelu, czyli bardzo popularnej używki, którą żują praktycznie wszyscy, zwłaszcza obsługa lotniska. W związku z czym pierwsza rzecz, którą czujemy po lądowaniu, wyjściu z samolotu, a nawet jeszcze przed wyjściem z samolotu, to jest właśnie zapach taki miętowy, świeży zapach pieprzu betelowego.
Czy gdyby ktoś chciał zaplanować podróż do Papui, to powinien wybrać sobie jedno miejsce i skoncentrować się na nim, czy przemieszczać się, by zobaczyć jak najwięcej?
Wybrać jedno miejsce.
Zwłaszcza za pierwszym razem.
Tak, dlatego że tam przemieszczanie się między różnymi miejscami jest dosyć skomplikowane i bardzo czasochłonne. Dlatego lepiej pojechać tam kilka razy i za każdym razem w inne miejsce.
A jaki jest koszt takiej wyprawy w jedno miejsce?
Też zależy.
To zależy.
Miejsca. Czy będziemy musieli na przykład czarterować na miejscu awionetkę misjonarską? Jest to dosyć drogie. Możemy wynająć łódź. To też jest bardzo drogie, dlatego że paliwo na przykład jest dowożone bardzo często w głąb interioru też samolotami. To może tak da obraz o cenach. Płaciliśmy $12 za litr paliwa do łodzi w środku dżungli, co biorąc pod uwagę, że ta łódź, silnik tej łodzi palił około 100 litrów paliwa dziennie, było bardzo pokaźnym wydatkiem. Natomiast jeżeli polecimy do Doliny Baliem, gdzie da się dotrzeć samolotem, a potem, mówiąc kolokwialnie, z buta ruszymy w góry na trekking po okolicznych wioskach, przy czym ten trekking może trwać z powodzeniem 3 tygodnie i będziemy cały czas dosyć daleko od lotniska i w takich bardzo tradycyjnych wioskach, to te koszty mogą się zamknąć w granicach 10-12 tysięcy złotych za dwutygodniowy czy 2,5-tygodniowy wyjazd, licząc oczywiście bilet z Europy do Indonezji, później przelot gdzieś tam z jakiegoś miejsca w Indonezji do Papui, który tak naprawdę stanowi największy koszt. Jednak to jest bardzo daleko i nawet jeżeli uda nam się złapać jakiś okazyjny przelot do Jakarty czy na Bali, to jeszcze później czeka nas bardzo długa droga.
Co jest takiego szczególnego w mieszkańcach Papui? Nawet nie wiem, czy mogę zadać tak ogólne pytanie, bo jeśli mówicie o tym, że właściwie w każdej wiosce to już są zupełnie różne kultury i inne plemiona, to czy można uogólnić opowieść o mieszkańcach Papui? Co w nich jest takiego ujmującego?
Szczerość, ciekawość świata. Coś, co myślę, że większość z nas tutaj w Europie zatraciła. Poza tym są to ludzie, którzy żyją w bardzo bliskim kontakcie z przyrodą. Ja celowo nie używam określenia w zgodzie z przyrodą, dlatego że tak naprawdę ich egzystencja jest permanentną walką o przetrwanie. Ale to też bardzo wiele uczy. Znaczy, ludzie uczą się, że tak naprawdę warunkiem przetrwania jest zachowanie wspólnoty, zaufanie do innych i życie razem, dlatego że od tego zależy po prostu w tym momencie już to, co jest najważniejsze, czyli przetrwanie, przeżycie. I myślę, że jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o takie współdziałanie czy poczucie wspólnoty, bardzo dużo moglibyśmy się od tych ludzi nauczyć. I to jest coś, co niesamowicie wciąga. To się pewno niestety będzie zmieniało, tak jak wszędzie, pod naporem tego, co my uznajemy za cywilizację. A co siłą rzeczy im narzucamy albo po prostu do nich dociera i jest ze względu na to, że jest jarmarcznie kolorowe, bardzo atrakcyjne. Ale ludzie rzeczywiście są ciekawi świata, szczerzy i dobrzy. Mimo, że tak naprawdę wielu z nich jest czy było kanibalami. Niektórzy jeszcze pamiętają czasy, kiedy się obcinało głowy ludziom z sąsiedniej wioski. Także możemy się tam zetknąć w ogóle z bardzo wieloma, z naszego punktu widzenia, niezwykle kontrowersyjnymi działaniami czy powiedzmy tradycjami. Ale tam dużo lepiej je zrozumiemy i zrozumiemy, że nie wynikają one z niczego. I to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Pod warunkiem, że wyjdziemy z butów białego Europejczyka, który wie wszystko najlepiej i który niesie jedyną słuszną prawdę.
Takie najbardziej zaskakujące czy zadziwiające zachowania czy tradycje, czy najciekawsze?
Dla mnie na przykład bardzo ciekawe jest to, jaką oni mają łączność z duchami przodków, którzy są dla nich równie ważni jak ludzie, którzy żyją współcześnie, to jest niezmiernie interesujące. Jest to jakby zupełnie inaczej niż u nas.
Ci ludzie faktycznie żyją i zachowują się tak, jakby te światy zmarłych, światy przodków i świat żywych się przenikały, były tak naprawdę częścią jednego uniwersum. I tutaj to jest bardzo dziwne, bo rzeczywiście my oboje jesteśmy agnostykami i osobami skrajnie racjonalnie postrzegającymi świat, natomiast w zetknięciu z ludźmi z Papui pojawia się jakiś element wątpliwości i mamy wrażenie, że przez to, w jaki sposób oni żyją, przez to, gdzie żyją i przez to, że być może też mają ten kilkuprocentowy udział genów innych gatunków ludzi, bo wiadomo, że przetrwały tam geny człowieka z jaskini Denisowa. Być może mają coś, czego my nie mamy, albo coś, co dosyć skutecznie zabiła w nas kultura i cywilizacja. Także tam rzeczywiście ten świat duchów jest niemalże namacalny.
Ale gdyby posłużyć się jakimś konkretem, to na przykład pochowani przodkowie są gdzieś blisko?
Czasami nie są w ogóle pochowani, to od tego zacznijmy, bo na przykład w wioskach plemienia Dani mumie dawnych wodzów siedzą przy ognisku domowym normalnie z żywymi. Ich zdanie, jakkolwiek byłoby przekazywane przez tę mumię, jest bardzo istotne i z tym zdaniem, z tą opinią liczą się wszyscy przy jakichś ważnych sprawach dla wspólnoty.
Czy to ciało jest w jakiś sposób zakonserwowane?
Ono jest wysuszone, uwędzone, wysuszone.
Tak, no nacierają to jakiś ten obyczaj mumifikacji już nie jest tak popularny, chociaż Indonezyjczycy to mocno tępią, ale gdzieś tam wiadomo, że ważne osoby są mumifikowane, tylko po prostu ich mumie są ukrywane. Ale to są czasami szczątki osób, które żyły 300 czy 400 lat temu, także że muszą być dobrze zakonserwowane. Z drugiej strony bardzo wiele wierzeń zakłada, że duchy, czy nie tylko dusze, ale coś, co oni nazywają również cieniem zmarłych, może wchodzić w przedmioty. Stąd cała praktycznie sztuka, niezwykle piękna, niezwykle misterna sztuka rzeźbiarska, jest podporządkowana właśnie duchom przodków i wszystkie praktycznie przedmioty codziennego użytku, ale też przedmioty obrzędowe, są tak naprawdę jakimiś emanacjami, uosobieniem osób, które kiedyś żyły i przez to, że tych przedmiotów używamy na co dzień, mamy bezpośredni, rzeczywiście bezpośredni kontakt z duchami przodków.
Jak trafiliście na to plemię, które zafascynowało was mocniej? Czyli Batu.
Tak naprawdę myślę, że dzięki temu, że jeździliśmy tam co roku, dzięki temu, że mogli nam zaufać, tak? Dlatego, że my mamy tam już, no możemy powiedzieć, że mamy tam już na miejscu przyjaciół. Za każdym razem mogliśmy zobaczyć trochę więcej. I właśnie dzięki temu mogliśmy wejść dalej, zobaczyć więcej. I dlatego udało nam się też dotrzeć tak daleko.
Tak, to
do
prawda.
Do plemienia Batu, bo rzeczywiście doszliśmy gdzieś do granicy, której już
no nie, z różnych powodów
nie była nigdy przekroczona.
Przekroczyć nam nie było wolno. Natomiast to jest rzeczywiście tak, że jeżdżąc tam co roku, wracając do tych ludzi, oni zresztą ich poczucie czasu jest zupełnie inne niż nasze. Także to, że jesteśmy tam co roku, absolutnie jest inaczej postrzegane niż powiedzmy, gdybyśmy to odnieśli do naszych standardów europejskich. Ale dowiadujemy się o czymś więcej. Gdzieś znajdujemy jakieś miejsce, czy słyszymy, chociażby dokumentując mumię w Dolinie Baliem, za każdym razem, kiedy nam się wydaje, że już właśnie docieramy do ostatniej, kiedy ci ludzie wiedzą, że dotarliśmy już do iluś tam mumii przedtem, mówią nam, ale słuchajcie, jest jeszcze taka jedna. Jak powiecie, że znacie te imiona mumii, które już widzieliście, to będziecie mogli zobaczyć też tamtą. To bardzo często mumia jest niepozorna, powiedzmy z punktu widzenia takiej naszej estetyki, jest niczym specjalnym.
A dla nich z jakiegoś powodu jest bardzo ważna.
Jest bardzo ważna i my nauczyliśmy się odbierać to jako honor. Ja zresztą powtarzam, że gdybym w Papui został poczęstowany ludzkim mięsem, to uznałbym to za najwyższy możliwy honor i podejrzewam, żebym nie odmówił.
To gdzie znaleźliście Batu i co możemy powiedzieć o Batu?
Batu tak naprawdę są częścią grupy, która nazywa się Korowaj. To jest bardzo trudne do zdefiniowania, dlatego że tak naprawdę to, co my nazywamy plemieniem, tam całkowicie inaczej funkcjonuje. Ci ludzie nie mają tożsamości narodowej już w ogóle, natomiast plemiennej też bardzo często. To jest częściowo po prostu ułatwienie, które stosują antropolodzy, żeby ich jakoś zaklasyfikować. My lubimy bardzo szufladkować wszystko. Natomiast jest to grupa zamieszkująca niziny, takie bagna, nizinną dżunglę na południe od Gór Śnieżnych. To jest obszar kilkuset kilometrów kwadratowych, kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza, około 150 kilometrów od brzegu morza. Bagna porośnięte dziewiczym lasem deszczowym, notorycznie zalewane powodziami, także to jest bardzo trudny teren w ogóle, żeby tam dotrzeć, nie mówiąc już o tym, żeby tam żyć na co dzień. Stąd bardzo wiele ciekawych obyczajów, chociażby związanych z budowaniem domów w koronach drzew, czy tym, że ludzie tak naprawdę przez całe życie bardzo rzadko opuszczają rejon swojego terytorium klanowego, czyli tak naprawdę kilkanaście kilometrów kwadratowych. I to wymusza na nich no, przystosowania, chociażby to, żeby nauczyć się żyć przy pomocy tego, co daje dżungla na tym małym kawałku kilkunastu kilometrów kwadratowych, tak żeby to wystarczało całkowicie do życia. Intensywnego i krótkiego, bo średnia życia to 30 kilka lat w tamtym rejonie. Także my już byśmy byli poczytywani za starców, tak.
Dom na drzewie, no to my z naszej perspektywy europejskiej znamy no, z sytuacji dzieci, które potrafią sobie z kilku desek zbić chatkę, żeby mieć taką kryjówkę w czasie zabawy. No a tutaj to jest standard. Rozumiem, że po prostu nie ma domów na bagnach, nie ma na tych zalewanych przestrzeniach na ziemi, tylko wszyscy mieszkają na drzewach.
I to bardzo wysoko.
Jak wygląda dom na drzewie?
Tam nie ma czym zbijać, w związku z czym te domy tak naprawdę zbudowane są z rzeczy. najbardziej
wiązane są.
Wiązane są, budowane na drzewach. Czasami rzeczywiście można zobaczyć to bardzo wysoko, 30-30 kilka metrów, to są takie najwyższe drzewa w lesie deszczowym, natomiast na co dzień buduje się domy, które są 10-15 metrów nad ziemią. Rzeczywiście są zbudowane z tego, co rosło na polanie, którą się wycina po prostu budując taki dom. I wbrew pozorom budowa tego domu trwa około 3 dni i zaangażowana jest w nią cała grupa klanowa, czyli ludzie powiązani albo więzami krwi, albo spowinowaceni, którzy zamieszkują jakiś jeden mały teren. Wtedy rzeczywiście wszyscy się mobilizują, budują dom na wysokim drzewie.
Jakimi narzędziami się posługują?
Batu oznacza kamień. To jest nazwa niewłasna Korowai, tylko to jest nazwa narzucona przez Indonezyjczyków. Batu po indonezyjsku oznacza kamień. I to oznacza ludzi, którzy żyją w rejonie, gdzie w dnoże jest już kamieniste i używają tradycyjnie narzędzi kamiennych. To nie jest tak, że oni nie mają narzędzi stalowych, bo one tam już od ładnych kilkunastu lat docierają z zewnątrz. Natomiast nadal domyślnym narzędziem jest coś zrobionego z kamienia, bo po prostu jest to dostępne na miejscu, albo można to pozyskać od sąsiednich plemion, które w zamian za materiał do budowy, do robienia łuków, czy jakieś materiały budowlane z dżungli są w stanie, ratan chociażby, są w stanie dostarczyć ostrza do siekier czy młotków. Młotki tam bardzo ważne do ubijania sago, do pozyskiwania tego, co jest takim podstawowym składnikiem diety.
Jak wygląda życie codzienne takiego plemienia?
Tak naprawdę życie codzienne Korowajów to jest, nie wiem, może zaryzykowałbym, że 70% czasu poświęcają na to, żeby znaleźć coś do jedzenia, a pozostałe 30%, żeby to zjeść.
Bo wbrew pozorom to, że to jest dżungla, to nie znaczy, że tam tego jedzenia jest dużo. Naprawdę oni muszą poświęcić większość swojego życia na zdobywanie jedzenia.
A co jedzą?
Wszystko.
Wszystko, co się da.
Stąd kanibalizm również. Akurat na Nowej Gwinei nie ma dużych zwierząt. Ta pierwsza fala migrantów, która dotarła tam z Afryki kilkadziesiąt tysięcy lat temu, dosyć skutecznie i bardzo szybko pozbyła się wszystkich dużych zwierząt. W związku z czym trudno jest tam znaleźć coś, czym można się najeść. Stąd Korowajowie jedzą głównie sago, czyli mąkę z palmy sagowej. A dodatkiem do tego jest wszystko, co można złapać przy okazji, czyli owady, jakieś larwy chrząszczy, jaszczurki, ptaki, chociaż tych ptaków też nie ma za dużo. Czasami udaje się złapać dziką świnię, a czasami oskarża się kogoś o czary, rozpoczyna kilkudniowy proces o czary, który kończy się z złapaniem w zasadzkę ofiary, czyli kogoś, kogo chcemy po prostu z jakichś tam powodów wyeliminować z otoczenia i z jedzeniem tej osoby. I to rzeczywiście tam się cały czas dzieje, może nie aż tak intensywnie jak kiedyś, jak nie, chociażby 20 czy 30 lat temu, kiedy Korowajowie mieli pierwszy kontakt ze światem zewnętrznym, ale cały czas jest na porządku dziennym.
Próbowaliście tych owadów, larw, przysmaków miejscowych?
Nie mieliśmy wyjścia.
Nie mieliśmy wyjścia.
Aczkolwiek ja z racji tego, czym się zajmuję, bo prowadzę przemysłową hodowlę owadów, nie jest to dla mnie cokolwiek nadzwyczajnego, także owady są jak najbardziej czymś, co myślę, że większość z nas będzie za kilkanaście lat całkowicie akceptowała i miała prawie na co dzień na swoim stole.
W co się ubierają?
Nie ubierają.
Nie ubierają. Mężczyźni tak naprawdę są ubrani albo w listek.
Tak, bardzo misternie zawinięty przyrodzenie w listek.
Albo łupinkę orzeszka.
Albo łupinkę orzeszka, która zasłania tak naprawdę wszystko, co powinna zasłonić. Na ile jest to kwestia praktyczna, to można byłoby dyskutować, aczkolwiek rzeczywiście w dżungli, gdzie łatwo można zahaczyć o jakieś ciernie, przedzierając się między roślinami, być może jest to niezbędne. Kobiety na ogół mają takie spódniczki ze sznurków, które też mimo, że są kuse i dosyć rzadkie, tak naprawdę też zasłaniają to, co powinny. Natomiast no, Korowajowie nie są bardzo pruderyjni i to chyba po prostu jest cechą wszystkich ludzi, którzy akceptują siebie, akceptują swoje ciało.
Ważnym elementem stroju są zazwyczaj torby. Plecione torby noszone, oni nie mają kieszeni, mają tylko dwie ręce, więc czasem...
Torba jest potrzebna, by na przykład włożyć do niej coś, co upolujemy albo co znajdziemy.
Albo przenieść dziecko.
Albo przenieść dziecko. Tak naprawdę w tych torbach może być wszystko. I one są bardzo, bardzo wygodne i pojemne i mają całkiem niezłą nośność.
Z czego są te torby?
Z włókien. To są takie sznurkowe, środkowe torby plecione tak. z włókien. Rośliny, która bardzo przypomina pokrzywę.
Kiedyś, dawno temu u nas nas były podobne torby, takie plecione ze sznurków, które były małe, ale można do nich, było do nich dużo napakować napchało. I one się rozciągały. Tak. To one są, mają podobną konstrukcję.
To jeszcze pewnie niektórzy pamiętają takie siatki. Siatki to się u nas tak, nazywało.
No bo taka siatka.
A czy jakieś obyczajowe sytuacje dziwią, zaskakują, fascynują?
Może tutaj przeskoczymy z Koruajów trochę bardziej na północ, do Doliny Baliem, gdzie na przykład symbolem żałoby jest obcinanie sobie palców. Jest to obyczaj bardzo drastyczny z naszego punktu widzenia, zresztą dla nich również, pokazujący jak wielkie jest przywiązanie, jak właśnie ważne są te więzi rodzinne czy wewnątrzklanowe. Ale niewątpliwie po wielu już pobytach Papui cały czas czuję się zszokowany, widząc kobiety, które czasami nie mają ani jednego palca, wiedząc, że te palce nie są jakimś tam efektem wypadku, tylko były z premedytacją obcięte po śmierci kogoś bliskiego tej osoby. To jest taki obyczaj, który byśmy uznali za bardzo bezlitosny i okrutny, natomiast dla nich jest częścią pewnej ważnej tradycji i również częścią właśnie tej przenikającej się relacji świata zmarłych, świata żywych.
Jak się zrodziła w was taka potrzeba, pasja, podróżowanie?
Żeby poznawać świat innych ludzi.
Tak, po prostu nie możemy się zamknąć. Myślę, że im bardziej będziemy otwarci, tym łatwiej, lepiej, przede wszystkim ciekawiej będzie się nam żyło i ta otwartość, której mam wrażenie, że bardzo ostatnimi czasy brakuje na jakąkolwiek inność. No myślę, że dużo łatwiej byłoby ją zaszczepić w ludziach, gdyby więcej podróżowali, i mieli kontakt z egzotycznymi kulturami. Zresztą jesteśmy w Białymstoku, który przecież kilkadziesiąt lat temu był tyglem kulturowym, gdzie spotykało się, świetnie funkcjonowało razem 5 czy 6 dużych kultur. A także myślę, że to bardzo fajna konkluzja, żeby spróbować tę różnorodność również odnaleźć u nas. Nie musimy podróżować nie wiadomo jak daleko, bo możemy bardzo dużo ciekawych rzeczy, czy ciekawych kultur, czy śladów po ciekawych kulturach znaleźć za rogiem. I to jest ciekawe. A jeżeli jesteśmy ciekawi świata, to w tym momencie, czy to będzie kultura na Nowej Gwinei, czy będzie to kultura z sąsiedniej miejscowości, tak naprawdę to już ma całkowicie drugorzędne znaczenie.
I jeśli ktoś czuje niedosyt po naszej rozmowie, to gdzie was szukać? Prowadzicie bloga?
Prowadziliśmy kiedyś bloga papua.com.pl, którego dosyć rzadko uaktualniamy. Tu bije się w piersi absolutnie. Może kiedyś zdobędziemy się na to, żeby to uzupełnić. Mamy mnóstwo materiałów. Profil na Facebooku też papua.com.pl.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszymi
Dziękujemy
gośćmi
bardzo.
Byli Anna i Jakub Urbańscy.
Dziękujemy.